Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Pandemia koronawirusa nie jest karą zesłaną na nas przez Pana Boga. Jak mówi papież Franciszek, w tych trudnych dniach możemy odnaleźć małe, konkretne gesty bliskości wobec najbliższych osób. Czułość wobec naszych dziadków, całus dla naszych dzieci i osób, które kochamy. To gesty ważne, decydujące. Jeśli tak przeżyjemy te dni, nie zostaną zmarnowane, podkreśla Ojciec Święty. W dzisiejszym programie sporo będziemy mówili o tym, w jaki sposób Kościół i wierni radzą sobie z nadzwyczajną sytuacją wywołaną przez epidemię koronawirusa. W tle pojawiać się będzie jednak cały czas pytanie, jakie dobro może wyniknąć, czy też już wynika z tej trudnej i ekstremalnej sytuacji. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Najstarsi ludzie nie pamiętają sytuacji, w której duchowni prosiliby wierzących katolików o to, aby ci nie przychodzili w święta do kościołów na nabożeństwa. Taki apel Episkopatu Polski stał się jednak faktem już tydzień temu. Chodzi o nasze bezpieczeństwo i zdrowie, byśmy się nie zarażali. To także znak miłości wobec innych, tak bardzo potrzebny w tym trudnym czasie, wskazał prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Metropolita Gnieźnieński tłumaczy, że dyspensa od udziału w niedzielnych mszach nie znosi przekazania kościelnego, ale je rozluźnia.
Gdyby miesiąc temu ktoś mi powiedział, że będziemy sprawować msze święte wielkopostne i nabożeństwa wielkopostne bez udziału wiernych, nie uwierzyłbym, nie potrafiłbym sobie nawet tego wyobrazić.
Mówi prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
A jednak tak się stało i jest to bolesnym faktem. Wiemy, że epidemia się rozszerza, że jest coraz więcej zakażonych i zmarłych. Nikt dziś nie jest w stanie powiedzieć, co będzie w najbliższych dniach, a może nawet i tygodniach. Dlatego chciałbym Was wszystkich prosić o zachowanie ostrożności i spokoju, tak jak dajemy temu świadectwo w tych ostatnich dniach.
Na prośbę hierarchów kościoła w walce z koronawirusem także w archidiecezji gnieźnińskiej w kościołach była zaledwie garstka wiernych, potwierdza kanclerz kurii w Gnieźnie ksiądz Zbigniew Przybylski.
Oczywiście na swój sposób smutny był to widok, gdy można było zobaczyć, że w kościele znajduje się zaledwie kilka osób, które w niedzielę modlą się na Eucharystii. Dla nas Polaków jest to widok niespotykany. Brak wiernych w kościele na mszy świętej odczytujemy teraz jako znak ich rozsądku i wyraz miłości względem bliźniego i samych siebie. Cieszymy się, że nasi wierni zareagowali na apel i księdza prymasa, i konferencji episkopatu, a także władz rządowych, że zdają sobie sprawę z tego, że to wszystko, te ograniczenia, które też ich dotykają, a wielu mówiło wprost, że im smutno i przykro, że nie mogą osobiście uczestniczyć w mszy świętej, że te wszystkie ograniczenia są tak naprawdę dla ich dobra. Mamy nadzieję, że prędzej czy później, oby prędzej, ta sytuacja się unormuje i będziemy mogli wrócić do normalnej służby Bożej. Wielu księży proboszczów zwracało się do kurii z pytaniem, co zrobić, jeżeli okaże się, że przyjdzie większa grupa osób na mszę świętą niedzielną, aniżeli zalecane 50.
Ktoś liczył przed kościołami w archidiecezji gnieźnieńskiej?
Były przypadki, że księża proboszczowie wraz z wikariuszami, szczególnie jeżeli chodzi o większe parafie, stali przed rozpoczęciem mszy świętej i rzeczywiście liczyli wiernych wchodzących do kościoła. Z informacji, które kuria gnieźnieńska uzyskała, nie było przypadku w naszej archidiecezji, aby liczba wiernych przekroczyła wskazywane 50 osób podczas jednej mszy świętej.
Gdzie podzieli się katolicy? Większość została w domach.
Czy pani uczestniczy w mszach?
Tak, ale za pośrednictwem telewizji. I uważam, że to jest super rozwiązanie, dlatego że jest tyle tych mszy, że każdy może sobie dobrać odpowiednią godzinę.
Czyli potraktowała pani poważnie ten apel?
Tak, oczywiście.
Hierarchów?
Tak.
Ja już do kościoła, to ja sobie pójdę w niedzielę, jak będzie wszystko w porządku. Nie mam grzechów. Sama mieszkam.
Niektórzy jednak wybrali się do kościołów osobiście.
W niedzielę to idziemy do kościoła, ale to jak tam trafimy akurat na tę mszę, to protestę popatrzymy, bo co tu robić? W domu nie ma co na okrągło siedzieć. W tym wieku to co mam się obawiać? 85 lat.
Ale czuje się pan dobrze?
Tak, jak najbardziej.
To zdrowia życzę. Czyli proboszczowie tłumaczyli, tak, wiernym, jak mają postępować w niedzielę?
Tak, księża proboszczowie, zwłaszcza w dużych parafiach, rozmawiali z wiernymi. Ostrzegali też, że jeżeli zdarzyłoby się, że w kościele byłoby więcej osób aniżeli 50, to pierwszeństwo w udziale mszy świętej będą miały osoby, które są związane z intencją danej mszy świętej, a więc osoby, które tę mszę świętą zamawiały, osoby z najbliższej rodziny. Jednak według moich informacji nie zdarzyły się takie sytuacje, żeby liczba osób uczestniczących w Eucharystii przekraczała zalecane 50 osób.
Bardzo dziękuję wiernym za zrozumienie i dostosowanie się do ograniczeń. Są one dla nas wszystkich trudne i bolesne, ale konieczne. Wiem, że pojawiają się również różne głosy, fałszywe informacje, a nawet przerażające proroctwa. Proszę i apeluję, nie powielajmy ich, nie bójmy się. Jesteśmy w rękach Boga. On nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia, choroby czy cierpienia. Pan nie przychodzi do nas jako epidemia. Pandemia nie jest karą zesłaną na nas przez Pana Boga. On jest miłością, także tą, która w takich właśnie chwilach rodzi w nas. Z takich trudnych wyzwań miłość, sąsiedzką pomoc, solidarność, ale też odpowiedzialność i wzajemną modlitwę za siebie. I modlitwę, gorącą modlitwę o ustanie epidemii. W tym duchu pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim lekarzom i pielęgniarkom, ratownikom medycznym, farmaceutom, ale też strażakom, policjantom, sprzedawcom, pracownikom domów pomocy społecznej, kierowcom, tylu innym. Bardzo dziękuję za wasze serce, za wasz trud, za waszą odwagę, za wszystko, co czynicie, abyśmy mogli ten trudny czas przetrwać razem. Bardzo serdecznie dziękuję księżom nie tylko za zrozumienie tej trudnej sytuacji, za wasze serce, ale nade wszystko za wasze starania, aby pomóc wszystkim, którzy są w domach. Dziękuję za transmisję niedzielnych mszy świętych, za tak liczne transmisje niedzielnych mszy świętych, ale też za wszelkie oznaki modlitwy, bliskości i wlewania otuchy w serca naszych sióstr i braci. Bardzo was proszę, abyście nadal byli blisko, zachowując konieczne środki ostrożności. Bądźcie oparciem w tych trudnych chwilach dla naszych wiernych. Nieraz jeden telefon, jedna rozmowa przez środki społecznej komunikacji, jeden znak tego, że jesteście blisko, może przynieść ludziom tyle pocieszenia i nadziei. Pozostając w domach, pomódlmy się za siebie nawzajem. Wołajmy razem o zmiłowanie Pana, o ustanie epidemii, a dla nas wszystkich o ducha wzajemnej miłości i pociech.
Aktywność religijna katolików w Polsce przenosi się obecnie w większości do internetu. Powodem jest oczywiście koronawirus. Od kilku dni wieczorem arcybiskup Stanisław Gądecki uczestniczy w różańcu, który jest transmitowany na Facebooku. Episkopat Polski apeluje, by uczestniczyć również w transmisjach Drogi Krzyżowej, podobnie jeśli chodzi o niedzielne msze święte. Warto jednak podkreślić, że nie ustaje przy tym wola pomagania. Poznańska Caritas wspiera przez wolontariat kryzysowy osoby starsze, dostarczając im zakupy do domów. O wszystkich tych działaniach opowie Państwu Jacek Butlewski.
Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Poznańscy biskupi wspierają pracowników szpitala przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu i zapewniają wszystkich o swojej modlitwie. Ten przekaz wraz ze zdjęciem biskupów obiegł pod koniec tygodnia poznański internet. W mediach pojawił się też apel, by uczestniczyć we mszach świętych za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Biskupi zachęcają do łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystając z nowoczesnych technologii, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Adrianik.
Drogi krzyżowe, które są transmitowane w internecie czy w innych mediach, to propozycja na duchowe przeżycie Piątku Wielkiego Postu. Księża biskupi zachęcają do łączności ze wspólnotą Kościoła właśnie przez korzystanie z nowoczesnych technologii. A Piątek, szczególnie w Wielkim Poście, to dzień, w którym rozważamy drogę krzyżową Jezusa Chrystusa, Jego cierpienie i śmierć dla nas i dla naszego zbawienia. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy w tym dniu łączyli się duchowo na modlitwie.
Na wspólny różaniec, transmitowany w internecie, zapraszał w minionym tygodniu arcybiskup Stanisław Gądecki. Metropolita Poznański mówił, że znaleźliśmy się w trudnym momencie naszej historii.
Nie tylko Polacy, ale także inne narody Europy i świata. Zwracam się słowami świętego Jana Pawła II do Boga Wszechmogącego z prośbą o pomoc, umocnienie i wybawienie od epidemii. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś się na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
W związku z pandemią arcybiskup metropolita poznański udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego udziału we mszy świętej. Dotyczy to wszystkich wiernych. Religijna aktywność katolików siłą rzeczy przenosi się do mediów społecznościowych. W internecie można też wspierać Caritas, która uruchomiła zbiórkę na respirator. Będzie przekazane poznańskiemu szpitalowi imienia Strusia. W sumie potrzeba prawie 100 tysięcy złotych. Pieniądze można przekazywać przez naszą stronę, mówi wicedyrektor poznańskiej Caritas, ksiądz Łukasz Łukasik, który jest też odpowiedzialny za inne dzieło. Wolontariat kryzysowy to realne wsparcie dla osób starszych.
Dziennie mamy ponad 50 zgłoszeń seniorów, którzy potrzebują pomocy w zakupach, dlatego powołaliśmy wolontariat kryzysowy. Wolontariusze zgłaszają się, realizują te potrzeby związane z zakupami. Chcemy też przede wszystkim właśnie chronić seniorów jako osoby, które są w tej grupie najwyższego ryzyka związanego z koronawirusem, chronić ich przed właśnie zarażeniem.
Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie odbieracie te telefony, Matejki 50, Centrum Dowodzenia. Tutaj działacie cały czas.
Tak, tutaj znajduje się infolinia Biura Poznań Kontakt. Dyspozytorzy przyjmują zgłoszenia od seniorów, przekazują je do mnie jako koordynatora wolontariatu. Ja natomiast kontaktuję ich z wolontariuszami i tak odbywa się właśnie ta nasza pomoc. Wolontariusze kontaktują się z seniorem i później realizują ich zapotrzebowanie.
Kim są ci wolontariusze? To są ci, którzy wcześniej działali w wolontariacie Caritas, który został zawieszony. To są też harcerze.
Tak, w większości są to wolontariusze, którzy na stałe właśnie działają w wolontariacie Centrum Wolontariatu Caritas, ale także inni wolontariusze, którzy przy okazji obecnej sytuacji zgłosili się do nas, aby pomóc.
To są ludzie młodzi, starsi, w średnim wieku? Jak to wygląda?
Są to ludzie pełnoletni. Staramy się, aby byli to ludzie jak najmłodsi, aby to ryzyko zarażenia wirusem było jak najmniejsze. Działamy razem z Urzędem Miasta Poznań, z Wydziałem Zdrowia, właśnie tutaj z Biurem Poznań Kontakt. Chcemy właśnie także poprzez tą naszą wspólną pomoc wobec seniorów w jaki sposób także przeciwstawić się temu koronawirusowi.
I funkcjonuje to w ten sposób, że ksiądz dzwoni do tego młodego człowieka i mówi: tu na Bukowskiej jest starsza osoba, która czeka na pomoc, trzeba zrobić zakupy. Ten młody człowiek udaje się tam.
Tak, najpierw dzwoni do seniora, podając numer identyfikacyjny, który zakładamy takiemu seniorowi zaraz przy pierwszym kontakcie, kiedy senior dzwoni na infolinię, dostaje numer identyfikacyjny i ten numer identyfikacyjny jest później używany kilkakrotnie, kiedy najpierw ja jako koordynator wolontariatu łączę się z takim seniorem, a także później, kiedy wolontariusz. Ten numer jest po to, aby także zachować bezpieczeństwo tych seniorów, bo wiemy dobrze, że w obliczu także tego dzisiejszego kryzysu sytuacja jest różna i seniorzy także są narażeni na oszustwa.
To są prośby o, nie wiem, wyprowadzenie psa na przykład, o zrobienie zakupów tego typu, może jakieś inne też?
Jeśli chodzi o naszą usługę, to działamy właśnie po to, aby wesprzeć ich w robieniu zakupów. Są to oczywiście zakupy spożywcze, higieniczne, chemia, ale także oczywiście chodzimy po leki do apteki.
W tych dniach zmuszeni jesteśmy przeorganizować niemal całkowicie tryb naszego życia religijnego. Możemy jednak spróbować postrzegać tę wyjątkową sytuację jako szansę, o czym przekonuje ojciec Roman Bielecki. Z poznańskim dominikaninem rozmawiała Sandra Soluk.
Trudne czasy zagrożenia epidemiologicznego, chociaż niektórzy twierdzą, że będą miały jakieś swoje plusy. No i teraz dla Kościoła to też jest taki okres, w którym my możemy sobie odświeżyć różne pojęcia, o których dawno nie mówiliśmy. Jednym z takich pojęć myślę, że jest duchowa komunia, o której pewnie niektórzy dowiadują się dopiero teraz. Jakby mógł ojciec nam wytłumaczyć, na czym to polega i kiedy możemy przyjąć taką duchową komunię, czy tylko w czasach zarazy, jak to już się utarło?
No po pierwsze to myślę, że to jest taka refleksja, która w ogóle dotyczy braku w naszym życiu. Bardzo dobrze, że myśmy się przyzwyczaili i żyjemy w takich okolicznościach i warunkach, że generalnie my wszystko mamy. Wszystko mamy i mamy bardzo swobodny dostęp do wielu różnych przestrzeni publicznych, począwszy od sklepów, kin, teatrów i filharmonii, a skończywszy na kościele. No po prostu możemy przyjść, zawsze można było przyjść. I myślę, że z tego też się bierze taka nasza też trudność w tym, jak się w tej sytuacji odnaleźć, bo nagle to, co było oczywiste, to nagle to nie jest oczywiste i nagle tego nie ma. To nie jest oczywiście tak, że jak mówimy o duchowej komunii, że ona jakoś nie istniała, nie wiem, w styczniu tego roku albo w lutym tego roku, tylko nagle się teraz pojawiła. No bo właśnie dla takich osób, które nie mogą przystępować do Komunii Świętej z racji chociażby swojej choroby, no one były też taką formą pomocy dla osób, które no nie mogą fizycznie uczestniczyć. Jeżeli taka osoba jest w stanie łaski uświęcającej, to podkreślam, w stanie łaski uświęcającej i wzbudza w sobie takie ogromne pragnienie zjednoczenia z Jezusem i pragnienie bycia we wspólnocie Kościoła, no to Jezus przychodzi.
Prawda jest taka, że te wszystkie możliwości, te msze online, transmisje, różańce, to wszystko było wcześniej, tylko teraz możemy je dostrzec przez ten cały stan.
No oczywiście, no tak jak mówiłem, to było wcześniej, no bo osoby chore były wcześniej, te osoby, które nie mogły fizycznie uczestniczyć, były wcześniej. Tak sobie myślę, że technologia jest bardzo po naszej stronie. Kilkanaście lat temu to byłoby to dla nas trudne i w ogóle niemożliwe. Dzisiaj wystarczy otworzyć internet i wklepamy w YouTube msza online. To właściwie to chyba co pół godziny jest jakaś msza teraz. To jest fantastyczne. Oczywiście, że trudność polega na tym, żeby nie zrobić z tej mszy takiego, no bo to o to też chodzi, żeby jakby stworzyć sobie warunki do właściwego tego przeżycia. To znaczy, to nie jest tak, że tu mamy kawę, tu mamy ciastko, tutaj w międzyczasie, między pierwszym a drugim czytaniem to pójdę do toalety. No potraktujmy to jako kościół. Potraktujmy to 45 minut jako takie miejsce, że rzeczywiście teraz się modlimy, teraz nic tego nie robimy. Bo to tylko wtedy ma sens, bo inaczej to zrobimy z tego taki, no, taki duchowy film, ale to przecież nie chodzi o film.
Muszę przyznać, że sama testowałam, byłam na takiej mszy, wybrałam się pod żywiec, pod górami i było to trochę dziwne, to znaczy klękać, nie klękać, wstawać, nie wstawać. I oczywiście z całą próbą zachowania powagi, no nie jest to wcale takie łatwe. Może jakieś wskazówki?
Ja bym powiedział, że ja bym klękał. Oczywiście, że nie ma tu takich zasad, ale ja bym klękał. Znaczy w tym sensie, że jakby zachowywałbym się w takiej formule jak na normalnej mszy. To, że to jest trudne z zachowaniem powagi, oczywiście, bo to jest nagle tak, że w tych naszych domach, w których na co dzień, nie wiem, przyjmujemy znajomych, to nagle jeszcze musimy zrobić z tego tak na tą chwilę taką przestrzeń sakralną. Na tyle, ile potrafimy. Nie trzeba oczywiście palić świeczek i palić kadzidła, ale zachować tą powagę tak. Czy to jest trudne? No trudne, no my się musimy sami do tego przyzwyczaić, bez dwóch zdań.
Z drugiej strony, tak sobie myślę, że przez to przeżywanie mszy świętej w domu, nasze mieszkania mogą się stać trochę takim miejscem uświęconym przez to, że właśnie tam musimy zachować taką Bożą powagę. No ale żeby jeszcze przyjąć tę komunię duchową, spowiedź. Co z tą spowiedzią? Bo wiemy, że kościoły nie funkcjonują tak jak zazwyczaj, więc można się teraz wyspowiadać? Czy spowiedź też można przeżyć duchowo?
Nie, no z duchowym przeżyciem spowiedzi to nie bardzo, natomiast no, spowiedź można odprawić. Odpowiem za siebie, to znaczy za klasztor dominikanów w Poznaniu. Jeżeli ktoś potrzebuje spowiedzi, to może przyjść na furtę, można zadzwonić i każdego dnia jeden z braci dyżuruje i schodzi. No i w tej sali się spowiadamy, no po prostu jakby w takiej odległości od siebie, starając się na siebie też nie chuchać.
Duchowa komunia, jeszcze wróćmy tutaj. Czy możemy ją przyjmować tylko podczas niedzielnej mszy, czy to jest taki zabieg, który możemy przeprowadzać, że tak się wyrażę, codziennie?
Oczywiście, że codziennie. Oczywiście, że codziennie, bo proszę zobaczyć, że nam się trochę też tak otworzyła taka, tak myślę, taka klapka w głowie, że nagle w ogóle można we mszy uczestniczyć codziennie. To nie jest obowiązek. Natomiast nagle tam się okazało, że to w ogóle tak można. I to jest coś, o co pani tak na początku pytała, może to jest to dobro, to znaczy, że zaczynamy tęsknić za Komunią Świętą, za fizycznym przyjęciem Komunii Świętej, zaczynamy tęsknić za Panem Jezusem. Muszę powiedzieć, moje osobiste wspomnienie, było to lat temu kilkanaście, Pamiętam, że no, ponieważ bracia uczestniczą codziennie we mszy świętej, pamiętam, że kiedyś mówiłem mojemu spowiednikowi, że mam taką, naprawdę jakąś taką, takie spowszednienie tej mszy świętej. Nie potrafię się jakoś tak wczuć, to wydaje mi się to wszystko takie oczywiste. Mój spowiednik, który był bardzo mądrym człowiekiem, już nie żyje, powiedział, że nakazuje mi, żeby od poniedziałku do soboty nie chodzić na mszę świętą. I to było dla mnie bardzo uzdrawiające. Ja po tych dniach nie uczestniczyłem w tej mszy. Wiele rzeczy mi się tak na nowo ustawiło, na nowo zrozumiałem, na nowo zobaczyłem. I to było takie bardzo ozdrowieńcze duchowo.
Tegoroczny Wielki Post, a zwłaszcza szczególna sytuacja, w jakiej jest on przeżywany, to dobra okazja do samodzielnych poszukiwań i odbywania praktyk religijnych. Można jednak odmówić niezliczoną liczbę modlitw i nadal być daleko od Boga, mówi ksiądz Maciej Sarbinowski. Co zatem zrobić, aby być naprawdę blisko? Posłuchajmy dzisiejszych rozważań.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i mamy już czwartą niedzielę Wielkiego Postu i dzisiaj Pan obficie nas karmi swoim słowem. Jesteśmy bowiem świadkami dosyć długiego fragmentu zaczerpniętego z 9 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. I widzimy, jak Jezus przechodzi i przechodząc dostrzega pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. I nie wiem, czy pamiętacie, tydzień temu mieliśmy pewną bezimienną Samarytankę, a dzisiaj mamy pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. I znowu Słowo Boże zaprasza nas, abyśmy w miejsce tego pewnego niewidomego człowieka wstawili samego siebie. Ale oczywiście ktoś może powiedzieć, proszę księdza, ale ta Ewangelia mnie nie dotyczy, ponieważ mam oczy otwarte. Ale możemy mieć oczy otwarte, sprawny zmysł wzroku, a nie dostrzegać. Ta historia opisana przez ewangelistę Jana dotyka nas bezpośrednio, ponieważ w pewnym sensie wszyscy jesteśmy niewidomymi od urodzenia, chociażby nawet z punktu biologii. Oczywiście urodziliśmy się nie niewidomymi, ale wiemy doskonale, że dziecko, kiedy przychodzi na świat, nie widzi wyraźnie, nie ma zdolności do rozróżniania konturów przedmiotów. Dopiero po kilku tygodniach zaczyna wszystko widzieć ostro. I gdyby niemowlę potrafiło wyrazić to, co czuje, kiedy zaczyna wyraźnie widzieć, na przykład twarz mamy, twarz swoich też bliskich, innych ludzi, rzeczy czy kolory, to może zachwytu by krzyknęło owo och. Usłyszelibyśmy pewien odgłos zachwytu, radości, bo nagle zaczęło widzieć. Na pewno możliwość widzenia jest cudem. A Jezus dzisiaj przychodzi do człowieka niewidomego, od samego początku, od swojego dnia urodzin. Dotyka go, czyni błoto ze śliny, dotyka jego oczu i każe iść obmyć się w sadzawce Siloe. Każde zdanie w tej dzisiejszej Ewangelii ma bardzo głęboki sens. Dlaczego Jezus nie uczynił od razu cudu, ale każe zrobić kilka kroków, uczynić pewną drogę, aby przejrzeć? Dla niewidomego, drodzy radiosłuchacze, jest to droga wiary. Musiał uwierzyć w słowo Jezusa i uczynić coś również ze swojej strony. Poza tym ów niewidomy podchodzi do sadzawki, do pewnej wody. Zobaczmy, poza tym, że my mamy również wzrok, dobrze używamy naszych oczu, widzimy drugiego człowieka, widzimy otaczający nasz świat, to poza tym również mamy mieć czułe i czynne, sprawne oczy naszej wiary. A te oczy wiary zostały nam otwarte podczas Chrztu Świętego, kiedy otrzymaliśmy dar wiary. Dlatego między innymi w starożytności chrzest nazywany był oświeceniem, a tych wszystkich, którzy przyjmowali chrzest, nazywano oświeconymi. I w naszym przypadku również jesteśmy dzisiaj zaproszeni przez naszego Boga i Pana, abyśmy na nowo przejrzeli, abyśmy wyznali i w swoim sercu wiarę w Jezusa Chrystusa, ale również wyznawali tę prawdę naszym życiem. Ta dzisiejsza historia ukazuje nam pewną drogę, którą musiał przejść ów niewidomy. Widzimy, jak wzrasta w wierze. Na początku, kiedy zostaje już uzdrowiony, uczeni w piśmie, faryzeusze pytają owego niewidomego, kto otworzył tobie oczy. Niewidomy odpowiada, człowiek zwany Jezusem uczynił błoto. To on mi to sprawił. Jest na tym poziomie człowieczeństwa. Nie rozpoznaje w Jezusie Chrystusie kogoś nadzwyczajnego. Po raz kolejny pytają go nieco później, a on odpowiada: to prorok. Zobaczmy, ten człowiek zrobił krok naprzód. Zrozumiał, że Jezus jest Bożym wysłańcem, przemawia i działa w imieniu Boga. Doszedł do tego na podstawie pewnego zrozumienia. Mówi w ten sposób: gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic takiego uczynić. Na koniec, gdy faryzeusze wyrzucają go z synagogi, ubliżając mu, że ośmielił się bronić Jezusa, ów niewidomy, który już widzi, spotkał naszego Pana ponownie i zobaczmy, tym razem woła: wierzę, Panie, i skłonił się, oddając mu cześć, uznając go za swojego Boga i Pana. Spróbujmy tę historię, drodzy radiosłuchacze, przyłożyć do naszego życia. Wydaje się, że ta Ewangelia zadaje wielu z nas, może wszystkim właśnie, to pytanie: a ty, który dzisiaj słuchasz tego słowa, ty, który jesteś dzisiaj na Eucharystii, w jakim punkcie tej drogi znajdujesz się? Kim dla ciebie jest Jezus z Nazaretu? To, że jest człowiekiem, że przyszedł na ten świat, że urodził i został również ukrzyżowany, zobaczmy, dzisiaj się generalnie tego nie neguje. Są podstawy historyczne, które pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że żył taki człowiek. Człowiek o imieniu Jezus, który pochodził z Nazaretu. Zobaczmy również to, że był prorokiem, właśnie posłańcem Bożym, który w jego imię, w imię Boga czynił nadzwyczajne rzeczy, tego również się nie neguje. Jest to powszechnie uznawane. Wielu jednakże zatrzymuje się na tym. Miejmy również świadomość, że na przykład również muzułmanie, którzy przecież czytają Koran, swoją księgę też świętą, uznają, że Jezus jest prorokiem, ale zobaczmy, że przez samo czytanie nie stają się automatycznie chrześcijanami. Dopiero mamy ten trzeci krok, kiedy ów człowiek doświadcza czegoś w swoim sercu. Nie tyle już rozum, ale serce pociągnięte łaską sprawia, że pada na kolana, mówi: wierzę, Panie, i głęboko oddaje cześć naszemu Bogu i Panu. Zakończmy tę pierwszą naszą część dzisiejszego spotkania powtórzeniem tego pytania. Na jakim etapie mojej podróży, mojego podążania za Jezusem ja jestem? Do tego problemu wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam pielgrzymkę wiary pewnego człowieka niewidomego od urodzenia, któremu Jezus przywraca wzrok. Na pewno był to niezwykły i spektakularny cud. Ten człowiek najpierw mówi o pewnym mężczyźnie, który nosił imię Jezus. Następnie w rozmowie z faryzeuszami mówi, że to musi być prorok, wysłannik Boży, ponieważ normalny człowiek nie mógłby czynić takich rzeczy. A ostatecznie, kiedy po raz kolejny spotyka Jezusa Chrystusa, wyznaje w Niego wiarę. Panie, wierzę, uznaje go, pada na kolana i oddaje mu głęboki pokłon. Ta historia, tak jak powiedzieliśmy sobie w pierwszej części naszego spotkania, jest zaproszeniem i zadaniem dla każdego z nas. Słowo Boże pyta, w którym punkcie kroczenia za Jezusem każdy z nas się znajduje. Święty Paweł w liście do Rzymian zapisze takie oto słowa: jeżeli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Właśnie, ale zanim w taki sposób wyzna się ustami wiarę, że Jezus jest Panem i w swoim sercu dojdziemy do przekonania, że Bóg wskrzesił go z martwych, to czegoś potrzebuje. Potrzebuje wyjątkowego spotkania, aby uznać Jezusa za mojego Pana, za Kyriosa, za Syna Bożego. I zobaczmy, cały Nowy Testament prowokuje nas niejako, albo nie pozwala stać w miejscu. Pociąga nas, abyśmy podjęli pewną decyzję, a po podjęciu każdego dnia ją odnawiali. Możemy albo stwierdzić, że jest on oszustem, albo już nie uciekać przed naszym Bogiem i Panem i uznać go za Pana, ale nie tyle za Pana całego wszechświata, bo on takim jest, ale za swojego osobistego Pana i Pana. Zbawiciele, a to powinno pociągnąć bardzo konkretne konsekwencje w naszym życiu. Co zrobić? Czego potrzebuję tak naprawdę, aby wkroczyć w tę przestrzeń wiary, aby wejść na ścieżkę wiary, rozwoju też w wierze? Papież Benedykt XVI zaraz na początku encykliki Deus Caritas Est pisze m.in. takie oto słowa, że historia, początek historii bycia chrześcijaninem, początek przygody bycia uczniem Jezusa Chrystusa zaczyna się od spotkania z pewnym wydarzeniem, które ma konkretne imię. Czy tym wydarzeniem oczywiście jest osoba Jezusa Chrystusa. Można chodzić do kościoła co niedzielę albo nawet również częściej. Można odmawiać niezliczoną ilość modlitw i nigdy nie spotkać się z Jezusem. Niestety takie osoby spotykam w mojej posłudze sakramentalnej i w moim sercu głęboko im współczuję, ponieważ nie spotkały żywej osoby Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak też mówię? Drodzy, przez pewną analogię, jeżeli jesteś małżonkiem, współmałżonkiem, rodzicem, dziadkiem, to zobaczmy, nie spotykamy się z definicją, nie spotykamy się z obowiązkiem, nie spotykamy się z pewnym wymogiem moralnym, estetycznym i tak dalej. Spotykamy się z osobą i przez fakt spotkania z osobą wzbudza się miłość, pragnienie przyjmowania miłości, ale również dawania miłości. Zaczyna się droga głębokiego zjednoczenia, na której również jesteśmy gotowi oddawać swoje życie za drugiego człowieka. Nagle ten ktoś żywo jest w moim sercu. Żywym i wyjątkowym. Może, drodzy współmałżonkowie, pamiętacie te jeszcze cudowne chwile, kiedy na przykład, drodzy panowie, w zachwycie i uniesieniu mówiliście waszym kolegom w sposób cudowny, pełny entuzjazmu, opowiadaliście o swoich kobietach. O kobiecie waszego serca, jaka jest piękna, jaka wyjątkowa na tym świecie, jak was dotyka, w jaki cudowny sposób czujecie się przy niej właśnie będąc na wyciągnięcie ręki albo trzymając ją nawet za rękę. I drogie panie, może i pamiętacie i wy te chwile, kiedy w wielkim uniesieniu, takim zachwycie opowiadałyście o mężczyźnie waszego serca. Nie opowiadaliście o definicjach, o pewnych wymogach, ale opowiadaliście o cudownych osobach. Dlaczego? Ponieważ spotkaliście te osoby, weszliście w żywą relację z nimi. Czy z takim zachwytem, czy w takim uniesieniu jestem również dzisiaj już gotowy opowiadać drugiemu człowiekowi o Jezusie Chrystusie, o Panu, o tym, który oddał za mnie swoje życie. A może próbując opowiadać drugim o moim spotkaniu z Jezusem Chrystusem, dojdę jednak do przekonania, że nie znam Go, że jest mi daleki, że jest mi obcy tak naprawdę. Wiele rzeczy robię dla Niego, na przykład, bo czuję pewne zobowiązanie, bo muszę, bo jest taki nakaz, bo czuję się zobligowany albo zobligowana. Smutne to byłoby i na pewno niełatwe. A może w ogóle ktoś dojdzie do stwierdzenia, do odkrycia tej prawdy? Nie znam go. Słyszałem o nim albo słyszałam o nim, że jest wyjątkowym człowiekiem, który kiedyś czynił niesamowite cuda, ale nie znam go. Jest mi bardzo daleki. Co wówczas możemy zrobić? No właśnie, możemy jak dzisiejszy niewidomy prosić naszego Boga i Pana: Panie, otwórz moje oczy, uczyń cud dla mnie, abym i ja w mojej pielgrzymce wiary, kiedy idę za Tobą, abym spotkał Ciebie. Daj mi dzisiaj również pójść do sadzawki Siloe i obmyć moje oczy, abym uznał Ciebie za mojego Króla i Pana. Drodzy, gdzie tej sadzawki szukać? Jezus sam nam podpowiada, kto wierzy we mnie, znowu, kto wierzy we mnie, niech przyjdzie, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije za darmo. Z mojego wnętrza popłyną strumienie wody żywej, a Jezus mówił to o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wszyscy wierzący w Niego. Drodzy, z taką wiarą, jaką dzisiaj mam, idźmy i wołajmy: Ojcze, w imię Twego Syna Jezusa Chrystusa, proszę, daj mi doświadczenie żywe Ducha Świętego. Jezu, w imię Twojego Ojca, proszę Ciebie, ześlij na mnie Ducha Świętego. Wylej na mnie strumienie wody żywej, abym przejrzał, abym w Tobie uznał mojego Króla i Pana. Tak, Duch Święty jest dla nas źródłem niewyczerpanym życia, tego żywego doświadczenia Jezusa Chrystusa. Bez Ducha Świętego Jezus pozostaje dla nas osobą z przeszłości, osobą z historii. Natomiast Duchem Świętym jest dla mnie w moim życiu kimś żywym, prawdziwym, z kim mogę wchodzić w osobową relację, do kogo mogę mówić i kogo mogę słuchać. Życzę sobie i Wam, drodzy radiosłuchacze, aby ta dzisiejsza Ewangelia również wydarzyła się w życiu każdego z nas, abyśmy doszli do Jezusa, padli na kolana i powiedzieli: Jezu, jesteś moim Królem i Panem. Życzę Wam wszystkim błogosławionego tygodnia.
Jesteśmy w połowie Wielkiego Postu. Być może obecna trudna sytuacja izolacji pomoże Państwu w nawiązaniu osobistej relacji z Bogiem. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia za tydzień.
Między niebem a ziemią.